Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem, audycja Zmotoryzowani, oczywiście Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy, w nowym roku.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam państwa serdecznie w nowym roku.
Oby szczęśliwy był, prawda?
Taki sam niech będzie jak był.
Przynajmniej tak dobry. Drodzy państwo, przed nami bardzo ważne rzeczy, bo podsumowanie motoryzacji w USA, w Stanach Zjednoczonych, po II wojnie światowej, tak z panem Jerzym przyjęliśmy sobie ramy czasowe, że tak mniej więcej od 1945 roku do 1960 roku, jeżeli chodzi o Stany
Zjednoczone.
Chociaż
niektórzy historycy motoryzacji by mnie tutaj powiesili za nogi, dlatego że uważają, że taką przełomową datą był rok 1964. Czwarty, dlatego że wtedy pojawił się Ford Mustang i zaczęła się troszeczkę inna filozofia.
Ja bym się z nimi zgodził.
Ale, no, tak, tylko że ja chciałem tak troszeczkę bliżej z kolei, bo my skończyliśmy Europę na 1956
tak
roku
tak,
i tak,
tak
nie chciałem, żeby to tak oddalało się od Europy.
Wszystko się zgadza, ale z tym Mustangiem to bym się zgodził. No więc, panie Jerzy, 1945 rok, kończy się II wojna światowa, bardzo dużo się rzeczy dzieje. Emocje sięgają zenit, no bo to i wyścig Wielkiej Trójki mamy, i braki stali, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale tam również, i strajki przecież pracownicze, a jednak wybuch motoryzacji, wybuch rynku motoryzacyjnego, rozwijanie się niesamowite tej branży.
Tam panowały takie warunki, że sprzyjały temu. W Europie nie. W Europie ludzie nie mieli pieniędzy. My w Europie zaczynaliśmy, Polacy to już szczególnie, ale w ogóle Europejczycy zaczynali od odbudowywania, od całej restrukturyzacji. Natomiast Amerykanie walczyli tak jak to oni, przecież od na ziemi cudzej, przecież oni od czasów wojny secesyjnej, czyli od lat 60. XIX wieku, nigdy nie bili się na swojej ziemi.
No tak.
Pierwsza ingerencja to był dopiero 2001 rok, prawda?
We chyba,
wrześniu,
że między sobą, no ale kiedy, to inna bajka.
Tak, tak. A tak naprawdę to zawsze Amerykanie walczyli się na cudzej ziemi, na własnej ziemi strat nie mieli, dopiero World Trade Center to były ich pierwsze straty. Tak więc tutaj nie można porównywać, w ogóle to były dwa różne światy. Mhm. W Europie skończyła się wojna, ludzie chcą żyć, nie chcą jeździć, bawić się, tylko chcą w ogóle żyć, przeżyć i zobaczyć, co będzie dalej. Sytuacja Niemiec, powiedzmy, zachodnich, w ogóle wtedy nie było Niemiec zachodnich czy wschodnich, w ogóle sytuacja Niemiec, to wszystko na kartki. Bieda straszna, bezdomne dzieci, to były miliony ludzi, którzy nie mieli dachu nad głową. Natomiast w Ameryce ludzie z wojny, nawet ci, którzy walczyli, wracali do swoich domów, do domów, które były nieruszone, gdzie były pieniądze, dlatego że te pieniądze nie zostały przez czas wojny wydane na przyjemności, bo nie wolno było w Ameryce się bawić. Nie wolno było, jak pan wie, rozmawialiśmy o tym, produkować samochodów, mm-hmm. i nagle okazuje się, że są pieniądze, jest chęć życia, zakończyła się wojna, rodzą się nowe dzieci, małżeństwa się wiążą, żołnierze, którzy wrócili z wojny, żenią się z dziewczynami, chcą żyć, chcą po prostu korzystać z tego życia, ale nie ma jak, mają pieniądze.
No i jeszcze Stany Zjednoczone zarabiają na powojennych.
Oczywiście, plan Marszala, już to też powiedziałem, proszę państwa, plan Marszala, jak najbardziej, no dziękujemy, my to nie, bo Polska nie przyjęła, ale Europa dziękuje za plan Marszala, ale tak naprawdę to on pociągnął do przodu gospodarkę amerykańską, mm-hmm. a nie tylko gospodarkę europejską. Więc tutaj zaczyna się ten złoty okres dla Ameryki i nadmiar jest popyt, ogromny popyt, a nie ma tej podaży. W dodatku wstrzymanie produkcji jeszcze przez pierwsze lata powojenne, nie ma samochodu. Nagle te samochody się pokazują. Jest. Skoro są, no to muszą być już dobre, bo wyczekiwane. Producenci wiedzą, że kupiec ma pieniądze. Oni wiedzą. To nie jest tak, że trzeba zrobić samochód, że do głosu dochodzą nie konstruktorzy, tylko księgowi, tak jak dzisiaj w Europie, prawda? Przecież te nasze samochody projektują 50-50, projektanci i księgowi. Natomiast tam w Stanach Zjednoczonych tego prawie, że nie było, bo ci ludzie czekali na samochody. Wobec tego, jakie się pojawiają samochody? Nie małe, nie skromne, tylko duże, wypasione z różnymi innowacjami. To, jakie innowacje Stany Zjednoczone wprowadziły w ciągu pierwszych 10 lat, to Europa niech się schowa. Jestem Europejczykiem, szanuję to, co europejskie. Chciałbym, żeby Europa była na pierwszym miejscu zawsze, ale tutaj niestety musimy się pogodzić z tym, że Stany Zjednoczone...
Zmierzch Europy jest.
Tak.
Trzeba sobie to jasno powiedzieć.
Stany Zjednoczone wtedy nagle stały się taką potęgą, że odskoczyły od Europy i dopiero kto ich zahamował? Japończycy. W następnym odcinku za tydzień sobie pewno powiemy
tak
o Japończykach, więc
ale też
oni przeżyli ten
ból. Zjednoczonym przecież.
Tak, też bardzo, bardzo mądre rzecz pan powiedział, ale to o tym powiemy sobie później. Więc Amerykanie, jest przełom lat 40-50, Amerykanie triumfują, są dominatą na świecie. rewolucję, ale potem w drugiej połowie lat 60. ich spotkało to samo, co Europę.
Tak jest.
Prawda? Bo nagle musieli schylić głowy przed nową potęgą, która zalała ich rynek. Ale w latach 50., na początku lat 50. nikt o czymś takim w ogóle nie myślał. Weźcie państwo, nawet ten taki fajny film był Powrót do przyszłości, czy coś takiego. I tam w którejś części jeden mówi, o, w latach 50. jak coś się dzieje, prawda? O, japońskie. No jak to miało działać, jeżeli to jest japońskie? Bo tak postrzegano technikę japońską. Japończycy na początku wszystko ściągali od Amerykanów.
Ale od razu była odpowiedź, co pan, przecież japońska elektronika najlepsza.
No, jasne, bo ten, kto odpowiedział, to z lat 80., tak więc jest. Właśnie tutaj o to chodzi. Będzie o tym okazja powiedzieć i o Japończykach za ileś tam tygodni, o Koreańczykach, bo potem to dotyczyło Koreańczyków, a teraz niestety dotyczy to Chińczyków. I też zobaczycie państwo, moje słowa się sprawdzą, że też tak się zrobi z Chińczykami.
Ale to już od kilku lat przecież wiadomo o tym.
Tak, ale wracamy do tych lat 40. I wtedy Ameryka dominuje, jest dominatą i wynajduje mnóstwo, że wspomaganie kierownicy, wspomaganie hamulców, klimatyzacja, prawda?
Automatyczna skrzynia biegów.
Automatyczna skrzynia biegów, elektrycznie otwierane szyby. Choć były jakieś tam też urządzenia, które nie wypaliły, które Amerykanie próbowali.
W masową fazę wchodzi zamawianie samochodów pod nasze widzimisię, można powiedzieć,
tak,
prawda?
Konfiguracja tak. po prostu konfiguracja, ale co nie wypaliło? Na przykład odtwarzacz płyt. Bo samochody za bardzo trzęsły, to nie wypaliło. Albo szyba tylna pod ujemnym kątem, to też nie wypaliło. Pewne projekty nie wypalały, no, ale jednak w większości to się udawało. Chociaż...
No i popkultura zaczyna się, olbrzymia.
Tak. To bardziej w latach 60. chyba.
Ale już się zaczyna, bo przecież dostosowywanie tych wyglądu samochodów pod na przykład rakiety.
Tak.
I tak dalej. Przecież to jest typowy
nawet takie głupie anteny od radia miały wygląd tych anten, jakie tak miał jest. Sputnik. No. Wszystko miało być takie, prawda, ten wyścig zbrojeń wtedy, wyścig potem w kosmosie. To wszystko odbijało się na samochodach. To wszystko było tak projektowane, czasami z problemami. Te skrzydła z tyłu, które zaczęły się tam od samochodu, też od samolotu wojskowego Lockheed'a. To wszystko wzorowało się na lotnictwie, na wojskowości. Dlatego że to wtedy był wzór po II wojnie światowej i od tego nie dało się nijak uciec. Dlatego też te samochody tak, a nie inaczej wyglądały. Natomiast chromy, rzeczywiście samochód, który ważył 1400 kg, nagle z tego miał 200 kg chromu. Co za marnowanie potencjału samochodu. No ale taka była moda. No.
No jak właśnie ten potencjał w ten sposób wyglądał?
Tak, na zewnątrz, prawda, ten samochód, rzeczywiście. Zresztą to marnowanie potencjału samochodu, marnowanie kilogramów, niepotrzebne kilogramy odbiło się też bardzo czkawką w latach 80. i 90., kiedy dążyliśmy do tego, żeby szyby były coraz większe.
Tak.
Wbrew pozorom samochód, który wygląda lekko, ma duże szyby, wcale lekki nie jest, bo szyba jest cięższa od blachy i te samochody były cięższe. Poza tym mniej ekologiczne, prawda, bo się szybciej nagrzewały. I tak,
no ale co tam im ten ciężar, jak silniki były litrażowo olbrzymie, jak u ciężarówek.
W podsumowaniu powtórzymy to, że 150 koni masz w samochodzie, jesteś nikim. Jeżeli masz powyżej 150 koni, możemy z tobą rozmawiać. Co się stało? Stało się to, że te 150, 180 czy 200 koni było dostępne dla przeciętnej kieszeni. Tak jak Henry Ford w latach 20. spowodował, że samochód był jako taki już przeciętny, dostępny dla przeciętnego Amerykanina, tak w latach 50. te 180 koni było dostępne. W latach 20. było tak, że szczytem marzeń Amerykanin chciał mieć samochód. W latach 30. chciał mieć dobry samochód. W latach 40. była wojna, w latach 50. chciał wybierać i decydować, jak dobry będzie samochód, ale zawsze musiał to być samochód powyżej 150 koni mechanicznych. To już było coś, co w Europie... Tu rozeszły się ewidentnie te drogi Ameryki, Stanów Zjednoczonych i Europy. Dlatego, że pamiętajmy też o tym, że Amerykanie to był duży kraj. Mieli szerokie drogi, duże odległości. Długo się samochodem jechało, mieli dobre autostrady. Pamiętajmy, że w latach 50. dopiero się pojawiły autostrady w Stanach Zjednoczonych. Ale jak się pojawiły, no to już te odległości pokonywano i wtedy chciano pokonywać wygodnie. W Europie takich odległości nie było, bo to były odległości liczone w tysiącach
chociaż
kilometrów.
Chociaż też mówiliśmy, że te autostrady to głównie służyły na transport towarów, a tak naprawdę ludzie to jeździli tymi bocznymi drogami.
Tak, jeździli, ale chcieli jeździć wygodnie i też jeździli na długich dystansach. Zatem to musiały być samochody szerokie. Nigdy w Europie nikomu nie przyszło, żeby samochody miały 6 miejsc, to znaczy 3 plus 3, a Amerykanie właściwie inaczej sobie nie wyobrażali. W tamtych czasach wszystkie samochody z przodu miały 3 miejsca, bo nie było dedykowanych foteli, tylko były po prostu kanapy, tak jak w samochodzie, powiedzmy, Warszawa. To też był taki charakterystyczny dla Stanów Zjednoczonych element. Samochód z kanapą w środku. W Europie dosyć szybko od tego uciekano, chociaż Warszawa, czy tam jeszcze Fiat 1400 na przykład włoski powojenny miał taką kanapę, ale dość szybko rozpowszechniły się u nas dedykowane fotele z przodu dla dwóch osób. Już w latach drugiej połowie lat 50. innych samochodów właściwie nie produkowano, a w Stanach Zjednoczonych aż do lat 70. samochody produkowano z kanapą z przodu, co oznaczało, że z przodu można było wozić 3 osoby, ale te samochody miały 2 metry szerokości, a u nas samochody miały w tym czasie już 1,60 m, 1,70 m.
Panie Jerzy, powiedział pan, że w Stanach Zjednoczonych ten rozwój techniki motoryzacyjnej, nowinek, nowości był niezwykły, a taka pierwsza trójka tych właśnie nowości, jeżeli chodzi o
automatyczna skrzynia biegów, z całą pewnością. To w ogóle
na pierwszym miejscu?
Na pierwszym miejscu, dlatego że to pokutuje do dnia dzisiejszego, mało
pokutuje
tego.
Tam. Daje ile relaksu w samochodzie.
Tak. I obowiązuje, powiedzmy, do dnia dzisiejszego. Jasne. I po długich, długich problemach wchodzi do Europy. Choć Europa, jak państwo wiecie, bardzo długo broniła się przed automatycznymi skrzyniami biegów. Mercedes robił w latach 70., powiedzmy, te automaty, ale tak naprawdę firmy, które produkowały mniejsze samochody, zwyczajnie bały się tych automatów. Gabarytowo to były spore urządzenia awaryjne, kosztowne i tanie samochody po prostu nie mieściły się w budżecie automatycznej skrzyni biegów. W tej chwili już się mieszczą i większość samochodów, nie wiem czy większość, panie Krzysztofie, ma pan wiedzę, jak to wygląda.
Myślę, że wszystkie modele już praktycznie, no może nie wszystkie, ale 90% modeli europejskich ma automatyczną możliwość montowania automatycznie. A poza tym już wchodzi coraz więcej.
A są takie modele, które nie mają skrzyni manualnej, a tylko automatyczną.
Są takie modele, które w ogóle praktycznie skrzyni biegów nie mają, bo są elektryczne. Tam nie potrzeba. Ale ja już
z własnego podwórka wiem, jeżdżę teraz samochodem, który przez pierwsze 2 lata produkcji był sprzedawany tylko z automatyczną skrzynią biegów i dlatego nie brałem go pod uwagę, jak chciałem zmienić samochód. 2 lata temu okazało się, że już produkują ten samochód z tą wersją silnikową, którą ja chciałem, właśnie z manualem i dopiero wtedy zdecydowałem się kupić ten samochód i jeżdżę samochodem z manualem, z 6-biegową skrzynią, ale jednak manualną.
A dzisiejsze te skrzynie biegów automatyczne już są tak wielosprzęgłowe, że
tak,
to...
Tak, do tego bezstopniowe, prawda? Właśnie dobrze pan to powiedział, bo chciałem zaznaczyć, że jak pan mówi, to pierwsza trójka, na pewno skrzynie automatyczne, tylko pamiętajmy o tym, że te skrzynie rodziły się w wielkich bólach.
Jasne.
W Stanach Zjednoczonych okazało się, że w momencie, kiedy producenci zdecydowali się na wsadzanie ich do samochodów, one nie były jeszcze dopracowane, one jeszcze wtedy zawodziły. Także czapki z głów przed Amerykanami, którzy mieli cierpliwość do tego i zdecydowali się jednak pracować nad tym rozwiązaniem, znaleźć i zacząć produkować bezawaryjne, bezobsługowe skrzynie, automatyczne skrzynie biegów, które teraz rzeczywiście właściwie pojawiają się na samym świecie.
A więc skrzynia, automatyczna skrzynia biegów to raz. Dwa?
Radio.
Radio.
Tak, bo też jest do dzisiaj. Radio.
W
Europie pojawiło się radio, właściwie w Europie równolegle się pojawiło ze Stanami Zjednoczonymi,
bo to
było przed wojną.
Technologia wojenna przecież. Tak
nie, przed wojną, chociaż wojskowa oczywiście, ale nie, tutaj z radiem do końca, w czasie I wojny światowej radiostacje były już dosyć powszechne, natomiast samo radio jako takie nadawanie to pierwszy raz chyba w 1921 roku w Stanach Zjednoczonych, potem zaraz w Moskwie.
No ale technika się rozwinęła podczas II wojny światowej nieprawdopodobnie.
Tak, bo przed wojną były samochody seryjnie produkowane z radiem. Nawet w Polsce można było taki samochód kupić. To był BIK. W najdroższej wersji kosztował 21 tysięcy 900 zł. Ale to były rzeczy rzadkie. Bardzo rzadkie to mało powiedziane. Bardzo rzadkie. Natomiast po wojnie to radio zaczyna się upowszechniać. Nie w Europie. W Europie nadal jest ewenementem. Natomiast w Stanach Zjednoczonych radio robi się tak powszechne, że tutaj już... samochody bez radia właściwie nie istnieją. Radio musi być i koniec. Potem ta technologia poszła do przodu, że to radio nie trzeszczało, bo na początku to ono trzeszczało, przejeżdżało się przez tory tramwajowe czy coś tam, to ono rzeczywiście miało zakłócenia. Potem już nie. Więc druga rzecz, radio. Natomiast trzecia rzecz. Tak mi jeszcze przychodzi do głowy pewna sprawa, która bardzo się rozpowszechniła w Stanach Zjednoczonych i w bardzo niewielkim stopniu przeszła do Europy. Otóż samochód jako miejsce, w którym można spędzać wolny czas.
Popkultura.
Tak, co zostało? Bo tak, nie przyjęły się i powoli się kończą w Stanach Zjednoczonych kina. Były takie kina, które miały parkingi pofalowane, żeby ustawić odpowiednio samochód, jak się chciało, do ekranu, do wysokości ekranu. I to było bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych. Były msze święte, to też chyba mówiliśmy,
tak,
prawda? To się kompletnie nie rozpowszechniło, bo kina samochodowe się troszeczkę rozpowszechniły w latach 70. w Niemczech. Były takie kina.
No, we Włoszech też były takie.
Tak, ale teraz już nie. Za to rozpowszechniło się coś innego. Hipermarkety z ogromnymi parkingami znajdujące się poza obrębem miasta. Wprowadzili to pierwsi Amerykanie. i to się okazało bardzo przyjęło, czyli na zakupy nie idziemy do narożnego sklepu na dole, tylko jedziemy gdzieś tam samochodem. Amerykanie to wprowadzili, u nas w Europie rozpowszechniło się długo, długo później, bo jeszcze w latach 80. to nie było popularne, natomiast w latach 90. nie tylko w Polsce, ale na całym terenie Europy rozmnożyły się te sklepy właśnie pod miastami, te centra handlowe. To wprowadzili Amerykanie i to jest związane z kulturą samochodu, ale z kulturą samochodu związane są jeszcze inne właśnie takie rzeczy. Pamiętajmy, na przykład McDonald's zmienił całe swoje logo, tylko po to, żeby widoczne było z trasy.
Tak jest.
I wiecie państwo, jak wygląda logo McDonald'sa, prawda? Te wysokie logo z literką M. Oto zostało zmienione tylko na potrzeby właśnie kierujących, bo to była duża rzesza klientów.
Właśnie do tego też zmierzałem, że samochód jako miejsce, gdzie możemy jeść.
Tak,
przecież.
Tak, no bo są McDonald'sy takie, że tak nie wysiadamy w ogóle z samochodu.
No, więc... i kupujemy taki zestawik właśnie w tej restauracji fast foodowej i jedziemy do kina.
I to też wprowadzili Amerykanie i to pokutuje w Polsce. Dalej, następna rzecz, którą wprowadzili Amerykanie, przedmieścia, proszę państwa. Dlatego, że miasta oczywiście rozwijały się, zawsze szły na zewnątrz, no bo nie było miejsca w środku, ale tak gwałtowny rozwój przedmieść związany jest właśnie z rozwojem motoryzacji. I to są dwie zależne od siebie kompletnie zależne od siebie rzeczy. Gdyby nie było motoryzacji, nie byłoby tych przedmieść, bo ludzie nie mieliby jak dojechać. Gdyby nie było przedmieść, nie rozwijała się motoryzacja, bo z tych przedmieść ludzie chcą wrócić do miasta. Muszą mieć samochód. Ten, kto mieszka na przedmieściach, musi mieć samochód. To, że Nowy Jork jest taką wielką aglomeracją, ale tam dużo ludzi, albo Los Angeles, prawda? Tam mnóstwo ludzi mieszka naokoło, gdzieś tam nie w centrum, tylko naokoło i nie ma możliwości, żeby pojechali sobie... transport miejski nie jest w stanie tego wszystkiego rozwiązać.
A dlaczego nie jest w stanie tego rozwiązać?
Dlaczego?
Bo nie tak wiem. Się rozrosło.
No bo tak się rozrosło. No tak, tramwajami się bardzo długo jechało.
I zamykamy to błędne koło w pewien sposób.
Potrzebne są właśnie drogi i drogi dojazdowe. Przecież ten odcinek tam w okolicach Los Angeles, jak państwo sobie popatrzycie na mapie, to jest tak jakby, prawda, między Łodzią a Warszawą to nie było żadnej wolnej przestrzeni, tylko cały czas domy, domy, domy i tu się dojeżdża.
A jak stoją te wielkie aglomeracje i wielkie drogi pobudowane po kilka pasów ruchu?
O, to mam. Trzecia rzecz, co pan mi powiedział. Korki.
No, korki.
Tak.
Właśnie czekałem, aż w końcu powiemy, że to Amerykanie są winni tych korków wszystkich, które są.
Zdecydowanie Amerykanie. Henry Ford, bo on spowodował... Przecież jeszcze tutaj... Już wiem, że kończymy, ale jeszcze tylko powiem. W latach 50. w Stanach Zjednoczonych przyrost liczby samochodów był niesamowity. W samym 58 roku oni sprzedali 8,5 miliona samochodów. Ale przyrost samochodów na początku lat 50. w 50. roku mieli ich 25 milionów, a w 59. roku mieli ich 67 czy 70 milionów. To prawie ponad dwukrotnie wzrosła liczba samochodów w ciągu jednego dziesięciolecia. Jest to coś, proszę państwa, niesamowitego. My mówimy, że u nas powiększyła się motoryzacja. Proszę państwa, u nas w dekadach tych największego wzrostu motoryzacja przez każdą dekadę podwajała się. Najpierw to było w 80 roku chyba dwa.
Ale u nas mówimy w Polsce czy w Europie?
W Polsce. To między 90 rokiem a 2000 liczba samochodów się podwoiła. Między 2000 a 2010 liczba samochodów się podwoiła. Czyli o każde dziesięciolecie mieliśmy dwa razy więcej samochodów. U nich z 25 milionów skoczyło na 70 parę milionów. Czyli ona się nie podwoiła, tylko się prawie potroiła. Więc my takiego skoku w Polsce, mimo że uważamy, że prawda, jak to się u nas rozrosło, takiego skoku jak Amerykanie nie przeżyliśmy, oni to przeżyli w latach 50. i to było równolegle, zresztą u nas w Polsce też, chociaż troszkę w Polsce z opóźnieniem szły drogi, prawda? Już w latach 90. robiło się dużo samochodów, w 2000 też bardzo dużo, a drogi ruszyły dopiero po 2004-2006 roku mniej więcej, dopiero ruszyły, jak weszliśmy do Unii. Natomiast lata 90. te nasze drogi nie były przystosowane do tego wzrostu liczby samochodów i na pierwsza połowa lat 2000, 2005-2003-2001 też mieliśmy dużo samochodów, a dróg nie było. W Stanach Zjednoczonych dzięki prezydentowi Eisenhowerowi, on jest w Stanach Zjednoczonych, my go znamy jako tego prezydenta, prawda, który po Starym Mieście, jeszcze jak był generałem, tego, który walczył w Europie i tak dalej. Amerykanie go nie kojarzą z Europą w ogóle. Mm-hmm. Nie kojarzą go w ogóle z walkami.
A co Amerykanie z Europą kojarzą?
Z Europą kojarzą. Pierogi. W każdym bądź razie Amerykanie prezydenta Eisenhowera kojarzą jako tego człowieka, który zbudował im drogi, bo to Eisenhower pobudował te wszystkie autostrady,
które
są w Stanach Zjednoczonych. I one się pojawiły właśnie w latach 50., kiedy Kennedy dochodził do władzy, te autostrady praktycznie już były. To zbudował Eisenhower i one szły równolegle z rozwojem motoryzacji, co było bardzo istotne, bo miało to pełny wpływ na cały rozwój, ta infrastruktura, na cały rozwój przemysłu i dalszy rozwój Stanów Zjednoczonych. Pamiętajmy, pod koniec lat 50. 1/6, co szósty Amerykanin pracował w przemyśle motoryzacyjnym.
U nas... Szeroko rozumianym oczywiście.
Tak, szeroko rozumiany, ale związany był z przemysłem motoryzacyjnym. U nas w warunkach europejskich to jest mało prawdopodobne. Może w niektórych krajach, powiedzmy Czechy, które stoją Skodą, prawda, to jeszcze tam to jest może zbliżone, ale w warunkach takich jak w Polsce na pewno nie. Co szósta zatrudniona osoba, nie mówię co szósta w ogóle w przemyśle, w ogóle co szósta nauczyciel, listonosz i tak dalej, co szósta osoba związana była bezpośrednio z przemysłem motoryzacyjnym.
No i jedna rzecz, na której musimy powiedzieć na koniec, ale to absolutnie tylko jedno zdanie, że marketing wyskoczył tak, że to też jest nieprawdopodobne. Zresztą to, co mówiliśmy, że część, tak mniej więcej trzy części tak były podzielone, produkcja, serwis i reklama.
Jeżeli chciałeś wejść na rynek, musiałeś w pierwszej kolejności podliczyć sobie pod kreską, ile będzie cię kosztowała reklama, żeby wejść na rynek. Samochód, który nie był reklamowany, samochód nie miał szans na żadną sprzedaż. To wykończyło małe firmy samochodowe, bo tylko te duże potrafiły sobie odłożyć 1/3 zysków na reklamę. No to było bardzo ważne.
I też ostatnia rzecz, konkurencja. Przecież w pewnym momencie sam GM zrezygnował z rozbudowy swojej sieci produkcji, bo bał się, że będzie
przekroczy,
monopolistą.
Tak, bo przepisy amerykańskie mówią tak to, jest, że przekroczenie tam chyba 50% produkcji będzie już traktowane jako monopolista. Inne podatki, inne podejście w ogóle wszystkich służb kontrolnych. Tego GM chciał uniknąć.
Zamykamy Stany Zjednoczone przynajmniej na jakiś tam czas, miejmy nadzieję. Wrócimy do...
Fordem Mustangiem wrócimy.
Też, ale przecież też innych już było tych muscular cars. One się rozwijały. Ale owszem, Ford Mustang no, rozpoczął pewną znowu dekadę, jakość amerykańskiej motoryzacji, nie tylko amerykańskiej. A my w następnym odcinku przenosimy się na drugą stronę Pacyfiku, bo tam również kraj, którym motoryzacją zaczął stawać po II wojnie światowej. Rynek motoryzacyjny, tam też bardzo dużo osób przecież pracowało w rynku motoryzacyjnym i jest bardzo powiązany ze Stanami Zjednoczonymi.
Powiązany, aczkolwiek historia ma zupełnie inną.
Jak najbardziej, ale po II wojnie światowej no, wpływy były niezwykłe. Chodzi oczywiście o Japonię.
Amerykanie sobie żmiję wyhodowali, o tak to możemy powiedzieć, która ich zjadła potem.
Tak, no, co zrobić? Zresztą nie tylko w Azji to zrobili, na Bliskim Wschodzie trochę też, ale w innym stopniu. Dobrze, na dziś kończymy. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Bardzo dziękuję, panie Jerzy. Krzysztof Woźniak, kłaniamy się nisko. Do następnego odcinka.